Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti. To cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Przypominam Państwu, że mogą do nas Państwo pisać na adres babelmałpa.tok.fm, babelmałpa.tok.fm. Za wszystkie dotychczasowe listy bardzo Państwu dziękujemy. Co będzie tematem dzisiejszego naszego spotkania?
Wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Pokażemy dzisiaj Wam, troszeczkę jak w przygotowaniach do matury, jak bardzo w jego twórczości obecne są wątki litewskiej religii tradycyjnej, zwanej kiedyś pogańską.
Także proszę Państwa, jako że nasz wieszcz tworzył w epoce romantyzmu, uważany jest za romantyka, to proszę sobie w domach teraz trochę głośniej zrobić podcast Babel i romantyczny nastrój, jakieś tam świeczki, prawda, te rzeczy, światło wyłączyć, może coś, może wiatr hulać za oknem i jak to było ciemno, wszędzie głucho, wszędzie co to będzie, no więc co to będzie?
Pokażemy zaraz, że nie światowid, nie sfarożyc, tylko inni prastarzy bogowie inspirowali naszego wieszcza.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Zacznijmy od samego Adama, mojego imiennika. I przypomnijmy, że urodził się albo w Nowogródku, albo tuż koło Nowogródka. Więc oczywiście ziemi Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie do no mniej więcej tak pewnie do początku XVI wieku tak do Nowogródka dochodziła granica języka litewskiego. Stopniowo ludność, Nowogródek jest na Białorusi i ludność tam mieszkająca między Nowogródkiem a granicą dzisiejszą litewsko-białoruską i następnie jak przejedziemy i wjedziemy na Litwę, no to była ludność, która stopniowo to przeważała ludność białoruska, pojawiło się naprawdę sporo Polaków, a Litwini się asymilowali, białorutenizowali albo polonizowali. I w efekcie można ich było spotkać no, już po przekroczeniu dzisiejszej granicy. Im bliżej Wilna, to można było ich więcej spotkać. Natomiast z perspektywy Adama Mickiewicza, jego rodziny, no to oczywiście Wielkie Księstwo Litewskie było bardzo ważne. Jak już robiliśmy w Lechistanie podcast o, nie jeden, o Białorusi, no to kojarzycie, że dla Białorusinów pogoń jest niezwykle ważna i cała tradycja Wielkiego Księstwa Litewskiego. Więc w tym kontekście trzeba Adama umieścić. I zacznijmy od Grażyny.
Znaczy w którym kontekście, czyli chcesz w skrócie powiedzieć, że on pisząc Litwo, ojczyzno moja, miał też na myśli Białoruś.
Swoje, nawet swój byśmy powiedzieli z niemiecka Heimat, czyli Nowogródek, który, jak pokażemy, no, uważa się za to miejsce, które jest niezwykle związane z Mendogiem, XIII-wiecznym potężnym władcą litewskim, który koronował się na króla Litwy, jedyny król Litwy. Oczywiście są historycy, którzy twierdzą, no ale moment, papież mu obiecał, ale nie ma informacji o tym, że się koronował, ale no bezdyskusyjnie mamy informację, że papież powiedział tak, ochrzcisz się, to i korona będzie. Aha. Ochrzcił się, potem zmienił zdanie i co wywołało...
A to można było tak?
No...
Kto
zabroni Mendogowi? No generalnie biorąc pod uwagę jego zdolności jako wodza, no to krzyżacy nieraz odczuli na swojej skórze bardzo boleśnie, że jest wybitnym dowódcą. Więc trzeba, jak miałbyś Paweł z tym problem, ze zmianą religii, to raczej Mendog by ci odpowiedział, zapraszam tutaj na sparing i może mnie pan przekonać do swoich racji też argumentami siły. No więc, Grażyna, powieść litewska, taki jest pełen tytuł, klasycystyczny poemat epicki Adama Mickiewicza, wydany po raz pierwszy w drugim tomie poezji roku pańskiego 1823. Grażyna, imię popularne w Polsce, nawet się są te jaja, tak, Janusze i Grażyny, tak. No to przypomnijmy, że Grażyna to jest imię litewskie.
O.
I nawiązuje
ostrożnie z tym
Grazi, czyli piękna.
O, Grazi.
Piękna.
Gracja.
Tak.
Gracja.
Tak. I znowu wątek łaciński się pojawił. Bardzo dobrze. Imiona bardzo popularne litewskie w naszej ojczyźnie to Danuta, Witold, Aldona, Olgierd. Mniej popularne Giedymin, Kiejstut, Biruta, Lubart, Trojden. Na ulicę Trojdena zapraszam. Imiona książąt mazowieckich ze względu na małżeństwa, tak? Między dynastią Piastów Mazowieckich a Litwinami. Tematem dzieła co jest? No oczywiście zobaczymy, Grażyna to niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha. Dzisiaj dużo będzie recytacji. Przepraszam, jeśli nie najlepiej będzie mi szło. Grażyna miała męża Litawora. No troszkę tak na zasadzie, żeby ktoś miał imię podobne trochę do Litwy. Litawor. Grażyna pochodziła z Lidy. Miasto na Białorusi. Niedaleko od Nowogródka, więcej 50 kilometrów, ale właśnie bliżej dzisiejszej granicy z Litwą. I tak o niej pisze nasz wieszcz. Była na on czas książęciu zamężna. Córa na Lidzie. Możnego dziedzica. Stór nad niemeńskich pierwsza krasawica. Piękność, stąd Grażyna. Zwana Grażyną, czyli piękną księżną. Krasawica, wątek ruski, tak? I mamy Niemen, rzekę niezwykle ważną i dla Białorusinów, i dla Litwinów, i dla Polaków, że wspomnę Elizę Orzeszkową. I dalej, igłę wrzeciono niewieście zabawy, gardząc twardego i mała oręża. Często myśliwa na żmudzkim rumaku. Myśliwa w sensie, że zajmowała się myśliwstwem.
Co za genderowy tekst. To zupełnie oderwany od ról społecznych, dokładnie, które były wtedy obowiązujące w naszym społeczeństwie i w ich społeczeństwie.
I teraz króciutko o samych koniach żmudzińskich, bo to, co jest wspaniałe, to...
Gender Grażyna. No.
Gender Grażyna, wojowniczka, amazonka z nadniemeńska pierwsza krasawica. I to, co jest wspaniałe u naszego wieszcza, że on czasami temu naszemu ludowi polskiemu, który przypominam, no on nigdy nie odwiedził Warszawy i też jak mówił, pewnie jakby go byśmy nagrali, to miałby wspaniały zaśpiew białoruski nasz wieszcz, więc musiał czasami niektóre rzeczy tłumaczyć, więc tłumaczy tak, konie żmudzkie, na których jazda litewska tyle dokazywała. Ej, nie dokazuj. Nie musiały być tak słabe, jakimi je dziś widzimy. Godna wspomnienia z tej okoliczności dawna piosnka litewska o koniu Kiejstuta. Tłumaczenie, uwaga. Przoknot, nie znam jak to się śpiewa, ale przoknot tatarskie nie ma w świecie koni. Nad niemiecką nie ma broni. O Jezu, tutaj niemiecki przemysł zbrojeniowy, Leopard.
No ale mruga do nas pozytywnie. Tak, czekamy na niemieckich sponsorów. Tak, krup i tak dalej.
Tak, dokładnie sponsorów. A z Litwy rodem jest konik Kiejstuta. Szabla jego w Litwie kuta. Szabla, piękne, przypominam słowo, które przyszło do nas od Tatarów. Konik cisawy, niewielkiego wzrostu. Daj mi konika cisawego, pamiętasz pioseneczkę? Mm-hmm. Szabla okuta po prostu. Zacóż na widok kiejstutowej burki drżą Niemce i bledną Turki.
Jakiej burki?
Wie pan, no właśnie teraz jest pytanie, sam się na tym zastanawiam, ale było słowo burka nawiązujące do stroju dzisiaj kobiet ze środowisk fundamentalistycznych, salafickich, muzułmańskich.
Nie, ale jak, no jak rozumiem, niemiecka broń, to nikogo to nie dziwi. No, rozumiem, że konik ten, który jest reklamowany jako wytrzymały.
Tak, do taki, tego dobra szabla i Kiejstut ma w swój strój burkę.
Niesamowite.
I potem co? No drżą Niemce, czytaj Krzyżaki, bledną Turki, czytaj Tatarzy tak naprawdę. Niemiec Kiejstutem, gdy w szable zadzwoni, złamie bułat na żelezie. Znowu bułat, słowo pochodzenia, które się u nas pojawiało, pochodzenia tatarskiego. Chan Krymski koniem od żmudzkiej pogoni. Wprawdzie herbem żmudzi jest niedźwiedź, ale żmudzin też potrafi pogonić. Głowy w hordę nie uwiezie, bo gwałt, co ramię na cięcie wytęża, przechodzi do oręża, bo serce jeźdźca, jeźdźca na wojennym błoniu po płowie bije w koniu. Czyli uważaj, i Tatarzynie, i Krzyżaku jeden na konika cisawego żmudzińskiego. Bo jak on się rozkręci, to po prostu... strój pędzi wiatr. A o samych żmudzinach, nawiązując do naszych reptalianów i węży, które się pojawią na końcu.
Ale już byli też w ubiegłym podcaście. Jeśli państwo są zainteresowani, to polecamy.
Bo generalnie o to chodzi. To, co pokażemy w tym podcaście, że fakt, że przez 200 lat po przyjęciu chrztu tajemnicą Poliszynela było to, że świątynie funkcjonowały w lesie i nawet król przyznawał, no co mam zrobić? No, siedzą po lasach i jeszcze nawet sobie porobili takie ołtarze.
tego węża pod domem trzeba trzymać i karmić.
Dokładnie.
To państwu przypominamy, żeby państwo nie zapomnieli po dzisiejszym podcaście nakarmić świętego węża pod domem.
No nie wziął sobie Mickiewicz oprócz tego, że był z Nowogródka, on chce pomyśleć Światowic, Swarożyc, to było dawno, dawno temu, a to było całkiem niedawno, plus potem ten cały metysaż kulturowy i stąd słynne powiedzenie się zrobiło, nawiązujące też do konika, powiedzielibyśmy tym, ugryzła gadzina żmudzina, zdechła gadzina.
O!
O! Więc no też troszeczkę don't mess with Texas, jak to się mówi w USA.
Jeśli
tak?
Reptalianie nas słuchają, to chcieliśmy was ostrzec.
Nie komu podpadaj żmudzinowi na koniku cisawym. Dalej, koniec, proszę państwa, Grażyny jest następujący. Wspaniały jej koniec. Poległa, ale nie wiemy jeszcze tego. Spoilerowałem to. Będziesz musiał wyciąć, ale zakładam, no, że...
Akurat wszyscy... maturzystom to nie spoilerowałeś, tak. Bo oni o tym świetnie wiedzą.
Tak. Kędy świątynię miał władca pioruna i Bóg co wichrem niepogodnym świszcze. No to oczywiście musi tłumaczyć. Wieszcz narodowy biednym Polakom tak. Perkunas, Bóg piorunu czczony w Litwie i pochwist Bóg niepogody u Rusi. Dotąd pokazują w Nowogródku miejsce, gdzie miał stać tych bogów świątynię, a gdzie teraz kościół bazylianów. Bazylianów? Przypominam, zakon grecko-katolicki. Bardzo ważne.
Miejsce kultu z recyklingu. Tak, kiedyś Perkunas, pochwista teraz.
Tam, te świątynie, gdzie woły konie trzoda srebrno, runa, codziennie krwawi i krwawi poświęcone zgliszcze, gdzie się składa ofiary. Tak, to było. Tam stos ogromny kładą pod obłoki. Dwudziestem sążni długi i szeroki. W środku dąb sterczał, a pod dębem stoi Niemiec braniec na dzielnym rumaku. No, drodzy moi, będą sceny drastyczne. I jak tłumaczy wieszcz, krzyżacki braniec na dzielnym rumaku, no tłumaczy, że no, generalnie... Stąd mówię, żeby nie podpadać żmudzinowi. Jak się dostało do niewoli, to była perspektywa, szczególnie jak się było lepszego pochodzenia, no takiego, to nawet warto spalić, żeby sobie poprawić notowania i...
Myślałem, że jednak wymieniali na jakąś walutę, no.
Czasami tak, ale czasami też w akcie, jak ludzie byli zdenerwowani, wiesz,
człowiek wtedy nie myśli,
Paweł, pod wpływem emocji, chce się zemścić za poległych wojów, to spalę sobie jakiegoś znamienitego krzyżaka.
No, tak.
No więc, jak tłumaczy też Mickiewicz, powołuje się na Stryjkowskiego, kronikarza XVI-wiecznego, związanego z Melchiorem Giedroyciem, ze Żmudzią, ale pochodzącego z Polski, o którym dużo już opowiadaliśmy. Stryjkowski powiada tak, a Litwa i Żmudź, za co zwycięstwo i za hojne łupy z nieprzyjaciół pogromionych i pobitych złupione, gdy bogom swoim ofiary i zwykłe modły czynili, jednego zacnego krzyżaka imieniem Gerarda Rudę, wójta albo starostę ziemi sambijskiej z więźniów przedniejszego, bo się pali przedniejszych, pamiętaj, nie takiego zwykłego.
No, no.
To troszeczkę tak, jak masz, pamiętasz Gwiezdne Wojny? Jest Vader, są szturmowcy, Vadera się pali, a nie jakiś szturmowców. Przedniejszego z koniem, na którym wojował i ze zbroją, oj, to się grilluje człowieka troszeczkę, w której był ubrany i z bronią żywego na wyniosłym stosie drew spalili i z dymem duszę do nieba, a ciało z perzynami na powietrze posłali. Powtarzam, trzeba uważać na żmudzinę, jak się zdenerwuje. No więc, niemiecki braniec na dzielnym rumaku z orężem w hełmie i zupełnej zbroi, trzykroć łańcuchem przykuty do haku. No trudno by było się wywinąć. Wódz to krzyżacki, co był posłem w przody, zabójca księcia, Detrych z Kniprody. Czyli zabił księcia, więc będzie... No,
zemsta,
no.
Fru do nieba.
I dalej tak, przecież i trąba ozwała się z wieży, i most opada, i wolnymi kroki rusza się orszak w żałobnej odzieży, niosąc na tarczach bohatera zwłoki, właśnie tego poległego księcia. Tak, takie jest przekonanie. Przy nich łuk, włócznia, miecz i sajdak leży. Sajdak, znowu słowo pochodzenia tatarskiego. Wkoło purpurą świeci płaszcz szeroki, książęce stroje, lecz nie widać lica, bo jest spuszczona, zawarła przyłbica.
W sensie, ja wytłumaczę, maseczka, tylko tak jakby właśnie...
Na działania naprawdę wojenne.
Tak.
To on to, książę wielkiego, pan kraju, mąż dużej ręki. Któż mu równien będzie? Czy gromić Niemce i hordy Nogaju? To ta wizja Litwy, która walczy z jednej strony z krzyżakami, a z drugiej ekspansja na południe, ze względu na to, że jest tak zwana geopolityczna próżnia i przeciwko Złotej Ordzie.
Pierwsze Trójmorze sobie chcieli zrobić w skrócie.
No, oni, aspiracje były międzymorskie, a u nas podcast między oceanami, więc my jesteśmy bardziej ambitni. Czy lud na słusznym rozsadzać urzędzie? Panie nasz, za cóż dawnego zwyczaju nie widać w twoim pogrzebnym obrzędzie? Nie tak albowiem starożytność święta czciła twe przodki litewskie książęta. Za cóż do nieba nie idzie za tobą, twój giermek każdej niedostępnej drogi? No, przepraszam bardzo.
Serio?
Serio, Paweł, żarty się skończyły. Czyli, i z próżnym siodłem okryty żałobą. Towarzysz pola, koń, jelenio, nogi. To mógłby zawsze Don Quixote powiedzieć do Sancho Panza. Jak będziesz, Panza, jak będziesz mi podpadał, to cię oddam tam na służbę do Litwinu. To już było oczywiście 200 lat później. I sokoły, i psy, co wiatr pyskiem sieką. I drugie z pyskiem wietrzącym daleko.
Zaraz, zaraz. Trochę się muszę teraz wcielić w rolę, w ciało i ducha maturzysty. Tak. Czy to nie jest żadna sugestia, to jest expressis verbis propozycja ze strony konserwatywnie myślących Żmudzinów, żeby skoro już...
To nie są Żmudzini, co się wszystko dzieje. Aha. W Nowogródku. Litwini po prostu.
Rozumiem.
Trzeba spełnić dobrze wszystkie standardy, a standard jest taki, że z krzyżakiem pali, znaczy z księciem aha pali się a krzyżaka i to przedniejszego.
Okay,
i to oprócz mogę, tego to, trzeba spalić też no, inne rzeczy. No,
przepraszam
przykro
za przekleństwo.
No.
Pal licho z krzyżaka, ale czy też pal nomen nomen licho krzyżaka. Tylko czy to chodzi o to, że oni drzewiej, czyli tak kiedyś po prostu...
No, według całość... naszego wieszcza z księciem pali się też orszak plus zwierzęta towarzyszące. Przykro mi, drogi Pawle. Szemrała gawiedź, rycerze na stosie składają ciało, mleko i miód leją, czyli składają bogom oczywiście też ofiarę. Przy długiej trąby i fletni odgłosie śmiertelne pieśni wajdeloci pieją. Wajdeloci, czyli kapłani. Mhm. Starszy pochodnią wziął i nóż ofiarny. Stójcie! Stanęli. Nadjechał mąż czarny. Przerwa. I co robi mąż czarny? Uchyla szyszaku, uchyla twarzy. On, Litawor, książę, żyje. To okazało się. I co mówi dalej Litawor? Zapalcie zgliszcze, palą, ogień bucha, a książę dalej. Wiecieli, wy czyje zwłoki na stosie giną? Cichość głucha, lud zamarł. Bo chcieliby no, spalić krzyżaka i też niewiasta, choć ją męską zbroja kryje. Niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha. Nasza to Grażynka. Ja się zemściłem, lecz ona nie żyje. Rzekł, bierze na stosu, pada na zwłoka. Ginie w płomieniach i dymu obłokach. No Paweł, ja mam łzy w oczach, ale dodam tylko od wieszcza, że niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha, o naszej Grażynce pisze aha on tak. Charakter i działanie Grażyny mogą się zdawać zbyt romansowe. I zobaczę obyczajami owczesnymi, to a propos twojego genderu, mhm, niezgodne. Dziejopisowi albowiem niepochlebnymi kolorami malują stan niewiast w Litwie starożytnej. Te nieszczęśliwe ofiary przemocy i ucisku żyły w pogardzie skazane na służbę prawie niewolniczą. Ale, jak przyznaje sam wieszcz. Ale z drugiej strony u tychże dziejopisów znajdujemy całe przeciwne podania. I dalej. Sprzeczności te pogodzić się dadzą. Jeśli zważymy, iż ród litewski składa się z dwóch od dawna razem zamieszkałych, ale zarazem nieco różniących się pokoleń. To jest z krajowców, autochtonów i przychodniów, jak się zdaje, Normandów. Czyli Normanów. Ci ostatni zachowali zapewne wrodzone ku płci pięknej uczucia, szacunku i przywiązania. No jaja. No, czyli oznacza, że jak ktoś szanuje kobiety...
To znaczy to z zagranicy.
Znaczy się, że...
Z zagranicy.
Bo autochton to kawał chama. To, przepraszam bardzo, teoria podboju. Jakoż podług dawnych praw, czyli zwyczajów litewskich, żony z tego obcego pokolenia zaszczycane były szczególnymi od mężów względami. Ja panią bardzo szanuję, bo pani podobno normantka. I dalej, nadto pogarda ku niewiastom i ich upodlenie zdaje się, iż tylko w czasach najdawniejszych i zupełnie barbarzyńskich miało miejsce, czyli dawno, dawno temu i nieprawda. Następnie zaś, a mianowicie w wieku, w którym przypuszczamy akcją tej powieści duch rycerski i prawie romansowy przebija się coraz bardziej, czyli mamy XIV wiek i wtedy to już romansowo jest. Wiadomo, jak dzielny i surowy wojownik Kiejstut czule kochał swoją Birutę. Piękny, już aż powinna jakiś dżingielek lecieć z muzyczką.
którą
bogom poświęconą, narażając się na niebezpieczeństwo, porwał i z prostego stanu księżną uczynił.
Czyli
to jest matka Witolda.
Czyli bywały takie awanse społeczne.
Awanse społeczne i jej mamy wzgórze Biruty właśnie w Połądze. Jak małżonka za to Witolda zręcznie i śmiało męża z więzienia od bliskiej śmierci uwolniła. Czyli kobieta też ma, że tak powiem, zdolności. Więc jak to, teraz o troszeczkę kolejna postać, Konrad Wallenroth, tak? On był już u nas w podcaście w Lechistanie, jak mówiliśmy o Andaluzji, o tym, że niczym z Emiratu Grenady walczy się z Hiszpanami, to Konrad Wallenroth też tak walczy. Więc nasz wieszcz pisze tak. Niemen rozdziela Litwinów od wrogów. Po jednej stronie błyszczą świątyń szczyty i szumią lasy. Pomieszkania bogów. Po drugiej stronie na pagórku wbity krzyż godło Niemców. Czoło kryje w niebie. Groźne ku Litwie wyciąga ramiona. Jak gdyby wszystkie ziemie Palemona, czyli legendarnego rzymskiego przodka Litwinów, chciał z góry objąć i garnąć pod siebie. Dranknach Osten.
Krzyż, ale godło Niemców.
Tak, godło Niemców, ale my krzyżaka powstrzymamy. I dalej. I wieczny ogień w zamku Sventoroga. Wieczny ogień w dolinie, właśnie w Wilnie, dolina pod zamkiem, gdzie płonął ten wieczny ogień, gdzie też według podań palono władców. Ten ogień żywią pobożne kapłany. Żywią w sensie, karmią go ofiarami. Jest wieczne źródło na górze Mendoga. To już Nowogródek. To źródło żywią śniegi i tumany. Nikt moich westchnień i łez nie podsyca, a dotąd boli serce i źrenica.
Jak gdyby to był przewodnik turystyczny policji, to proszę zwrócić uwagę, że niektóre z tych gór, i po których śniegi i tumany, to jest taka lekka poetycka przesada oczywiście bo
mówimy
gdzie
o tym
sięgnąć, to raczej,
wzgórze,
to raczej
tak?
Wzgórze.
No tak. I dalej mój ulubiony fragment naprawdę Konrada Wallenrotha. Skąd Litwini wracali? Z nocnej wracali wycieczki. Wieźli łupy bogate w zamkach i cerkwiach zdobyte, tłumy brańców niemieckich z powiązanymi rękami. Więc tak się wraca z nocnej wycieczki. Tak. Tutaj od razu bym dał boys are back in town.
Albo żadna praca nie hańbi.
Dokładnie. Ze stryczkami na szyjach biegli przy koniach zwycięzców. Poglądają ku Prusom i zalewają się łzami. Poglądają na Kowno i polecają się Bogu. W mieście Kownie pośrodku ciągnie się błonie Peruna. Tam książęta litewscy, gdy po zwycięstwie wracają, zwykli rycerze niemieckich palić na stosie ofiarnym. Drogi Pawle, dzisiaj jest drastyczny odcinek, ale...
Ja myślę, że mamy naprawdę jakieś niesamowite rekordy popularności wśród wszystkich osób związanych z bezpieczeństwem pożarowym, strażaków, którzy słuchają
dzisiejszy podcast.
Podcastu Babel i myślą no i robią notatki, mówią no, to ciekawe, czyli w zbroi i jeszcze z całym orszakiem.
Tak, historia, oczywiście Wallenroth, przypomnijmy, Litwin, który właśnie, Wallenroth, jest ta cała historia, mamy Wajdelota, mamy też oczywiście Litwinkę, którą kocha i tak dalej, Aldony, wszystko jest, gdzie tam, nie ma żadnego Zbigniewa, Mieczysława, Zdzisława i tak dalej. Przypominam, Litwini pełną gębą. Więc jak my zawsze, to co mnie irytuje, my zawsze mówimy o tej misji cywilizacyjnej, nie my, nie ja z tobą, bo my jesteśmy troszkę dziwni, opowiadają nam o historię tej misji cywilizacyjnej na wschodzie, Polaków, w tym ogarku cywilizacji, jak my ich zmieniliśmy, to weźmy pod uwagę, przy całej asymetrii, że w pewnym momencie była dominacja kultury polskiej, ale to nie była pełna dominacja, tylko mieliśmy tą asymetrię i były też inspiracje bardzo istotne, idące z Litwy,
jeśli chodzi
z Białorusi i z Ukrainy, o czym będziemy opowiadać.
Jeśli chodzi o Konrada Wallenrotha, przypomnijmy, wejść w jakąś organizację, być w niej, działać, ale w głębi ducha myśleć zupełnie coś innego i być takim jakimś tajnym elementem, który nie zgadza, wewnętrznie, moralnie się z tym nie zgadza, to przecież od czasu Konrada Wallenrotha państwo pewnie czytają gazety i wiedzą, że bardzo wielu ludzi na szczytach władzy
to jest szyicka takija. Wiesz, tak, o co chodzi, ukrywamy się ze swoimi poglądami. Asasyni z tą...
Hetman u Miłosza.
O, dokładnie, Ketman, brawo.
Nie polskie słowo.
Tak.
Ale nie, chciałem zwrócić Państwa uwagę, że jeśli któryś z polityków powie kolejny raz takie brzydkie rzeczy o poprzednio słusznie minionym okresie, a później się okaże, że on tam normalnie sprawował różne stanowiska, takie i owakie, był członkiem takiej i owakiej partii, to po prostu od czasu Walery Rodanicy nic się nie zmienia. My po prostu tak mamy.
My się nie zmieniliśmy, my po prostu to były tak działania o charakterze Walenroda. Ja cały czas byłem przeciwnikiem tej opcji, tylko znakomicie się ukrywałem jako wprost legendarny kameleon. Okej. Okay. Inny wiersz, który strasznie lubię naszego wieszcza. Trzech budrysów. To też od imienia Budrys. Zaraz opowiemy troszeczkę. Stary Budrys, trzech synów tęgich jak sam Litwinów, na dziedziniec przyzywa i rzecze. To a propos tych wypraw po niemieckich brańców. Wyprowadźcie rumaki, słowo tureckie, i narządźcie kulbaki, słowo tureckie, a wyostrzcie i groty, i miecze. Bo mówiono mi w Wilnie, że otrąbią niemylnie trzy wyprawy na świata trzy strony. Olgierd, ruskie posady. Z Kirigieł, lachy sąsiady. To na nas.
O.
A ksiądz Kiejstut napadnie Teutony.
Niemców.
Tak. Krzyżaków, wyście krzepcy i zdrowi i jedźcie służyć krajowi. Niech litewskie prowadzą was bogi. Widzisz, pogańska propaganda. Tego rodzaju, tego roku nie jadę, lecz jadącym dam radę. Trzej jesteście i macie trzy drogi. Jeden z waszych biec musi za Olgierdem Kurusi, pod Ilmen, to koło Nowogrodu Wielkiego. Pod mur Nowogrodu, co to jest wspaniałe. Naprawdę, jak spojrzycie sobie na mapę, zrobimy kiedyś taki podcast, zasięg litewskich wypraw, bo oni nas często odwiedzali, w cudzysłowie, z wycieczkami i naprawdę potrafili nam sprawić często takiego łupnia i też dla tak zwanego, byśmy powiedzieli, dla takiej dobrej zabawy, tak? Na przykład brali sobie czasami księcia mazowieckiego, ciach, i bez główki. Rozrabiał, nie chciał się poddać. Dekapitacja. Więc, proszę bardzo, pod Ilmen, pod mur Nowogrodu Wielkiego. Mhm. Tam sobole ogony i srebrzyste zasłony. I u kupców tam dzięgi jak lodu.
Drogi panie, dzięgi jak lodu.
A samo słowo
Adamie, ale nie ty, Adamie Mickiewicz.
Pochodzenia tureckiego.
Adamie Mickiewiczu, to rusycyzm.
Tak, a dzięgi jak lodu. No widzisz, zasłony srebrzyste.
Te sobole ogony są zaskakujące. Tak. Czyli dalej mieli te hodowle klatkowe, tych zwierząt futorkowych.
Nie, no Pawle, ta historia się nie kończy. Pawle, w lesie było tam, w puszczę szedłeś w tajgę i to po prostu tam polowałeś. Czyli co, dobra materialne, szczególnie zasłony i tak dalej. I dzięgi. Niech zaciągnie się drugi w księdza, czyli księcia Kiejstuta Cugi. Niechaj tępi krzyżaki psu brat. Tam bursztynów jak piasku. Sukna cudnego blasku. I kapłaństwo. I kapłańskie w brylantach ornaty. Czyli niestety...
Nie był to ubogi kler.
Tak, nie ubogi kler i sugeruje po prostu, że rabunek i gwałt na duchowieństwie. Ze Skirigiełem niech trzeci poza Niemen przeleci. Nędzne znajdzie tam sprzęty domowe. Nie najlepiej u nas reputacja. Ale za to wybierze dobre szable, puklerze. Coś tam mamy.
Przynajmniej coś mamy.
I mnie stamtąd przywiezie synowe. Proszę. Czyli po dziewczyny. Tak, po dziewczyny. Bo nad wszystkich ziemi, branki, milsze, laszki, kochanki.
Proszę.
No jest uprzedmiotowienie naszych kobiet. Weselutkie jak młode koteczki, przepraszam. Ja cytuję wieszcza.
To wieszcz, przerażająco.
Lice bielsze od mleka, z czarną rzęsą, powieka, oczy błyszczą się jak dwie gwiazdeczki. Perełeczki byśmy tu dowadali. Stamto ja przed pół wiekiem rozmarzył się. Gdybym był młodym człowiekiem, laszkę sobie przywiozłem za żonę. A choć ona już w grobie. Takie życie. Jeszcze dotąd ją sobie przypominam, gdy spojrzę w tę stronę. Rozmarzył się. Taką dawszy przestrogę, błogosławił na drogę. Oni wsiedli, brą wzięli i pobiegli. Idzie jesień, zima, synów nima i nima. Budrys myślał, że w boju polegli. Po siżnistej zamieci do wsi zbrojny mąż leci. A pod burką, ta propos burki, wielkiego coś chowa. Ej, to kuble, w tym kuble nowogrodzkie są ruble. Pyta się stary. Nie, mój ojcze, to laszka synowa. Po śnieżystej zamieci do wsi zbrojny mąż leci, a pod burką wielkiego coś chowa. Pewnie Niemiec, mój synu, wieziesz kubeł. Z Niemiec, mój synu, wieziesz kubeł bursztynu. Nie, mój ojcze, to laszka synowa. Widzisz, co się stało, jak w dowcipie. Po śnieżystej zamieci do wsi jedzie mąż trzeci, burka pełna, zdobyczy tam wiele, lecz nim zdobycz pokazał, stary budrys już kazał. Prosi gości na trzecie wesele. Trzy laszki trafiły. Jak nagadał, narobił smaku, tak? Co to, co, o czym to świadczy, drogi Pawle?
O przedmiotowym Pawle... traktowaniu kapitału ludzkiego, tak, jakim jest...
Ale też, że popęd, tutaj Freud by się tym zajął, bo powiedział, popęd seksualny jest najważniejszy. Libido. Nie, nie polecieli na zasłony, dzięgi, ruble, bursztyny, brylanty, ornaty kapłańskie po zakonnikach, nie, laszki. Tak. Teraz co, budrys, słowo... Od litewskiego budrus, czujny, świeży, od tego pnia bud, czyli budzić. To jest, tak jak mówiłem, te związki bałtycko-słowiańskie. No i mamy budrysówkę, tą kurtkę, tak? W stylu sportowym, z kapturkiem, zapinana na kołki, które noszą i panie, i panowie. Pojawiła się w naszym języku od lat 60., ale pochodzi właśnie od tego, żartobliwie się mówiło, tak, na Litwinów pod wpływem Mickiewicza. Zrobiło się od trzech budrysów, narobił smaku na budrysówkę. Natomiast, żeby dodać takiego smaczku, to przypomnę tylko, że z litewskiego mamy wspaniałe słowa, które strasznie lubię, ale co niesamowite, jako opozycję, kurdupel, z litewskiego kurdupelis, człowiek niskiego wzrostu, i dryblas, od drybla, wysoki, taki trochę niezdarny, nieporadny człowiek, tak? I co ciekawe, mamy je dzięki Janowi Karłowiczowi, który przez dużą część mieszkał na Litwie, 46 lat, tam się urodził, znał język litewski, interesował się językiem litewskim, urodził się w Subortowiczach, koło Merecza, w południowej Litwie. Jak będziecie kiedyś jechać do Wilna, to można odwiedzić, tam te okolice są bardzo piękne, i oddać hołd Karłowiczowi, dzięki któremu mamy dryblasa i kurdupla w naszym języku. No jak budrys zaprosił na wesele, to pewnie podano kaszę gryczaną, bo gryka, słowo, które jest staroruskie, przeszło do nas przez litewski język z gryka i stąd inna nazwa litewka, ale my wiemy z naszych poprzednich podcastów, że też tatarka, chreczka kasza tatarczana, a na Śląsku po prostu poganka albo pochanka, pogańskie krupy. Kasza bardzo zdrowa gryczana, polecamy, więc jak zajadacie się, to sobie przypomnijcie, od razu zamykamy oczy, widzimy Litwę i Tatarów. No i zakończymy panem Tadeuszem, gdzie mamy oczywiście też motywy litewskie, te pogańskie. Więc mamy tak, rówienniki litewskich wielkich kniaziów drzewa Białowieży, to jest to wiadomość dla wszystkich. Część ziem dzisiejszej Polski na wschodzie to historyczne ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego, które nie zostały przyłączone do naszej ojczyzny roku pańskiego 1569 w wyniku Unii Lubelskiej. Na Podlasiu i też kawałki Lubelszczyzny są to tereny, które do końca były częścią Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie tylko Białoruś, nie tylko Litwa, ale właśnie też te kawałki. Białowież w efekcie, Świtezi, Ponar, to koło Wilna, Kuszelewa, no Ponary oczywiście też straszne miejsce kaźni, gdzie mordowano, brali też niestety udział w tym litewska policja, dowodzona przez Niemców, Żydów, ale też Polaków, których cień spadał niegdyś na koronne głowy groźnego Witensa, jeden z wielkich władców litewskich, wielkiego Mindowy, czyli Mendoga, Mendog i Giedymina. Tak, kiedy na Ponarskiej Górze, właśnie koło Wilna, przy ognisku myśliwskim na niedźwiedziej skórze leżał ten Giedymin, opowiadaliśmy wam o tym, słuchając pieśni mądrego Lizdejki, to Wajdelota, tak, ten właśnie kapłan, a wili widokiem i szumem wilejki ukołysany marzył o wilku żelaznym.
O!
I zbudzony za bogów rozkazem wyraźnym zbudował miasto Wilno, które w lasach siedzi jak wilk pośród żubrów, dzików i niedźwiedzi. Z tego to miasta Wilna, jak z rzymskiej Wilczycy. Widzisz, znowu wyszedł Kiejstut i Olgierd i Olgierdowicy, czyli nasz Jagiełło. Równie myśliwi, wielcy, jak sławni rycerze. Czyli wroga ścigali, czyli dzikie zwierzę. Sen myśliwski nam odkrył tajnie przyszłych czasów, że Litwie trzeba zawsze żelaza, i lasów. Knieje, do was ostatni przyjeżdżał na łowy, ostatni król, co nosił kołpak, słowo tatarskie, Witoldowy, ostatni z Jagiellonów, wojownik szczęśliwy i ostatni na Litwie monarcha myśliwy. O kim mowa, drogi Pawle?
Władysławie?
Nie, Zygmunt August, ostatni, drugi August, ostatni, w sensie ostatni Jagiellon. I myśliwy jednocześnie, który zresztą umarł w Knyszynie, właśnie polując. Można powiedzieć, oczywiście tutaj będziemy oskarżeni o seksizm, ale upolował też wspaniałą kobietę, która miała na niego wielki wpływ, Barbarę Radziwiłłównę, niezwykle ciekawą kobietę, którą no nie lubiła jego mamusia Bona Sforza, też wybitna kobieta.
Ale to jest niesamowite, że cały ten fragment pana Tadeusza, jak rozumiem, sponsorowały Lasy Państwowe i Polski Związek Łowiecki.
Ale litewskie. No, nie licząc Białowieży. No tak, mamy fragment, ale reszta, gdzie są też wspaniałe lasy. Przypomnijmy, że większość Białowieży jest na Białorusi.
Na Białorusi, tak. Puszczy Białowieskiej.
Tak, Puszczy Białowieskiej, tak, w tym sensie. Drzewa moje ojczyste, jeśli niebo zdarzy, bym wrócił was oglądać, przyjaciele starzy, czyli was znajdę jeszcze, czy dotąd żyjecie, wy, koło których niegdyś pełzałem jak dzieci. To a propos tego, co mówisz. Nie wycinajcie, bo was Adama, Adomas, tutaj nawiązujące tywskiego imienia, Perkunasem poszczuje, tak? No. Czy żyje wielki Baublis? Zaraz wytłumaczymy. W którego ogromie, wiekami wydrążonym, jakby w dobrym domie 12 ludzi mogło wieczerzać za stołem? Czy kwitnie Gaj Mendoga? To w Nowogródku, pod Farnym Kościołem. Baublis to około 1000-letni dąb, który właśnie wspomniał Adam Mickiewicz.
1000-letni?
Którego, tak, szacunki oczywiście, czasami się naciąga, wiesz, 1000 brzmi fajnie, w którego pniu poeta, filolog, historyk Dionizas Poszka założył muzeum. To na Żmudzi i w Brodziach na Żmudzi. Został ścięty w 1812, natomiast nazwa Baublis właśnie nadawano na Żmudzi starym dębom, otaczanym religijną czcią, gdzie spotykali się, prawda, kapłani. Wierzono, że w określone dni wydobywał się z nich głos przepowiadający przyszłość. I w Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogera jest tak opisane. Co się tyczy dębów słynnych, w nowszych czasach swoim ogromem i starością to pierwszeństwo ma przed innymi żmudzki Baublis. Nazwę taką nosił olbrzymi dąb w majętności Bordziach w powiecie rosieńskim na Żmudzi. Przypuszczano, że miał przeszło 1000 lat wieku i że już za czasów pogańskich uważany za święte drzewo odbierał cześć Żmudzinów. To pewne, że Żmudzini i Łotysze stare, a wypruchniałe dęby uważali do naszych czasów jako mieszkania duchów, którym jeszcze niedawno znoszono tam ofiary. Baublis był majestatycznym podobnego drzewa okazem. I dalej, rozwiesił w niej zbroję, właśnie ten Dionizas, wykopaliska z mogił żmudzińskich, a jak wiemy z tej naszej wcześniejszej historii, no trochę tych można było znaleźć wykopalisk broni różnej i też może dzięgi.
Jak lodu.
I sobole, jak lodu, i portrety znakomitych rodaków. Ustawił też śmigownice z czasów szwedzkich. 10 osób mogło we wnętrzu...
Co to jest śmigownica z czasów
Sprawdzicie sobie potem. Aha. Ja sam...
Śmigownica marki Volvo, po prostu.
Tak, we wnętrzu tego pnia usiąść wygodnie, a gdy w roku 1812 wkroczyła armia Napoleona I, wojskowie rozmaitych narodowości oglądali z podziwem pień olbrzyma, zapewniając, że nie widzieli nigdy dębu takiej wielkości. Na Litwie uważa się, że to w ogóle jest pierwsze takie muzeum etnograficzne nowoczesne w historii Litwy. To, co zrobił Dionizas i unieśmiertelnił Baublisa, nie kto inny, tylko nasz wielki wieszcz Adam Mickiewicz. I kończymy w panu Tadeuszu wężem, bo obiecałem, musi być ten wąż, ta gadzina, co ugryzła Żmudzina, ale zdechła. Więc jest tak. Dalej z rowu wybiegłszy, strumień po równinie rozkręca się, ucisza, lecz widać, że płynie. To o strumieniu, ale jak płynie, bo na jego ruchomej, drgającej powłoce wzdłuż miesięczne światełko drgające, migoce, jako piękny wąż żmudzki, zwany Giwojtosem, chociaż zdaje się drzemać, leżąc między wrzosem, pełznie, bo na przemiany srebrzy się i złoci, aż nagle zniknie z oczu we mchu lub paproć. Giwate, po litewsku, żywina, coś żywego, eufemistycznie nazwa żmii.
Także proszę państwa, po zmroku nie wychodzimy.
aż nagle zniknie z oczu.
Z dwóch powodów. Pandemia, więc nigdzie nie wychodźmy.
Lub paproci, ale, więc tak, my, Pawle, też znikamy.
Ale my znikamy
z oczu
powoli i zostawiamy Państwa z lekturami rzeczy, które napisał Adam Mickiewicz, bo mam wrażenie, że po tym podcaście Państwo zobaczą w tych lekturach o wiele więcej rzeczy niż dotychczas. Gdybyśmy mogli jakoś po pogańsku przekląć tych, którzy w 1812 roku ścieli resztki tego dębu Baublisa, to byśmy z chęcią to uczynili, ale zakończymy nasz podcast inaczej. Podając adres babelmałpa.fm.
Ale w tych resztkach powstał to muzeum, to wiesz, on była, to no był tak, recycling. To była jednak, wiesz, to nie jest tak, co u nas po
rozumiem
prostu nie poszedł na meble, ani tylko na muzeum.
Tak, ani do paleniska w elektrowni. W każdym razie bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejszy współudział w naszym podcaście. Zapraszamy za tydzień w każdy...
Może za udział, bo nie wiem, czy aż współudział to brzmi, wiesz, jakbyśmy ja tutaj pewien, jakieś przestępstwo
ja popełnili. Ja jestem pewien, że wszyscy teraz zapalili świeczki, zgasili światło i słuchali głośno naszego podcastu.
I spalili
podcastu
sobie i... krzyżaka na stosie? To najwyżej, no, proszę, moi drodzy, palimy jakieś woskowe figurki. To tak, maksimum, tak, na co to pozwalamy.
Jeśli, właśnie, jeśli są z wosku, to też z Litwy przyszło. W związku z czym jesteśmy w klimacie. Przepraszamy maturzystów, że chyba trudniej będzie teraz napisać maturę, jak dostaną jakiś temat, niźli łatwiej, ale za to dłużej niźli krócej można pisać na ten temat, bo wątków jest milion, proszę Państwa, a imię jego milion. W każdym razie wszyscy się słyszymy za tydzień. Ja przypominam, że w każdy piątek nasz podcast Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, i do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.